Na Europejskie Drogi zaprasza Wojciech Sobociński. Wyjaśnimy dzisiaj, jak można przygotować się do wyjazdu wakacyjnego wraz ze swoim pupilem, psem na przykład, i jakie formalności w związku z tym, kiedy chcemy wypocząć w Unii Europejskiej, należy poczynić. Ale jak zawsze na początek, garść unijnych nowości. Brytyjska Izba Lordów planuje sabotować Brexit, ujawniła baronessa Whitcroft. Była redaktor naczelna Wall Street Journal i Sunday Telegraph uważa, że parlament może co najmniej opóźnić procedurę uruchomienia artykułu 50 traktatu unijnego, który w bardzo ogólnym zarysie reguluje zasady występowania z Unii Europejskiej.
Obecnie w Wielkiej Brytanii toczy się spór prawny o to, czy uruchomienie artykułu 50 należy do premiera czy do parlamentu. Rzecznik brytyjskiego rządu stwierdził, że premier nie musi się przedtem konsultować z parlamentem, gdyż jest to kwestia traktatów międzypaństwowych, a więc prerogatywa królewska. Ale traktaty unijne zostały wpisane w brytyjskie ustawodawstwo. Zerwanie z Unią postawi więc pod znakiem zapytania wiele ustaw regulujących życie kraju i obywateli, a to nie należy do prerogatyw rządu, tylko parlamentu. Na tej podstawie sąd w Londynie rozpatrzy jesienią kilka wniosków o pozbawienie premiera prawa decydowania o terminie uruchomienia Brexitu. Możliwa jest rebelia prounijnie nastawionej większości posłów w Izbie Gmin, a obecnie pojawiła się taka groźba również w Izbie Lordów. Baronesa Whitcroft powiedziała Timesowi, że będzie głosować za odebraniem premier Theresie May prawa do uruchomienia artykułu 50. A to jej zdaniem może doprowadzić nawet do drugiego referendum unijnego. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn.
Władze Barcelony i Katalonii zamierzają wykorzystać Brexit. Chcą sprowadzić do siebie firmy, które mają siedziby w Londynie, a zamierzają nadal działać na terenie Unii Europejskiej.
Brexit szansą dla Barcelony i Katalonii to hasło rozpoczętej inicjatywy. Autorzy pomysłu chcą zachęcić do przeprowadzki z Londynu firmy, oferując im specjalne warunki wynajmu, niższe podatki i łagodny klimat. Barcelonie najbardziej zależy na firmach informatycznych i związanych z nowymi technologiami. Władze miasta chcą też zachęcić do przeprowadzki studia filmowe architektów, projektantów i artystów. Barcelona jest uważana bowiem za jedno z czterech najbardziej kreatywnych miast świata. Władze metropolii rozpoczęły w Londynie promocję. Trwa opracowywanie szczegółowego planu działania. Według pomysłodawców jedną z przeszkód jest słaba znajomość angielskiego wśród katalońskich biznesmenów i mieszkańców miasta. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka.
Prezes Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gartner uważa, że umowa między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską niesie za sobą korzyści, ale i zagrożenia. Dla sektora rolno-spożywczego oznacza poszerzenie rynku zbytu, ale i zmiany fitosanitarne czy finansowe.
Andrzej Gantner zauważa, że produkcja surowców w Stanach Zjednoczonych jest o wiele tańsza niż w Unii. Nasze przedsiębiorstwa mogą jednak szukać swoich szans na nowym rynku, oferując produkty przetworzone o wysokiej jakości.
Takie produkty jako Polska jesteśmy w stanie dostarczyć na rynek amerykański. Pamiętajmy, że mamy tam olbrzymią Polonię, której produkty polskie cieszą się bardzo dużym uznaniem.
Prezes Polskiej Federacji Producentów Żywności dodaje, że istotnym zapisem w TTIP może być kwestia jakości żywności. Obecnie standardy unijne w tym zakresie są wyższe aniżeli amerykańskie.
Nie powinniśmy tracić wizerunku żywności europejskiej jako żywności najbardziej bezpiecznej na świecie. To by oznaczało, że wszystkie inne kraje, również kraje trzecie, teoretycznie uznałyby, że obniżyliśmy jakość i bezpieczeństwo żywności.
Zapisy porozumienia o wolnym handlu między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską negocjowane są od ponad 3 lat. Michał Fedusio, Polskie Radio.
Grecy odebrali obniżone emerytury. To wynik reform oszczędnościowych, na jakie zgodził się wiosną rząd Aleksisa Tsiprasa w zamian za odblokowanie kolejnej transzy z trzeciego programu kredytowego dla Aten. Wśród emerytów rośnie frustracja i rozgoryczenie.
Odebrałem dzisiaj emeryturę o 230 euro mniej, powiedział mieszkaniec Aten. Podkreślił, że to kolejna obniżka, do jakiej dochodzi podczas kryzysu w Grecji, i przypomniał, że rząd Aleksisa Tsiprasa obiecywał zmianę polityki oszczędności. Tną nasze emerytury, a mówią, że nie ma żadnych cięć. Czy może być coś gorszego? Dodał inny Grek. Powołał się na słowa greckich ministrów, którzy jeszcze kilka dni temu zapewniali, że nie doszło do obniżek emerytur. Grono niezadowolonych zwiększy się na początku września, kiedy to następne 200 tysięcy osób odbierze pomniejszone świadczenia emerytalne. Eksperci mówią, że wywoła to w Grecji kolejną falę demonstracji przeciwko polityce oszczędności i gabinetowi Aleksisa Tsiprasa. Zwłaszcza, że w tym czasie Grecy otrzymają do zapłacenia zwiększone świadczenia wobec państwa. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio.
Trzeci program kredytowy dla Grecji opiewa na 86 miliardów euro. W zamian za pomoc grecki rząd zobowiązał się do przeprowadzenia szeregu drakońskich reform. W greckich morzach tego lata dochodzi do wielu utonięć. Od początku maja podczas letnich kąpieli życie straciło już ponad 100 osób, głównie w wieku powyżej 70 lat. Wśród nich było sporo turystów.
Najczęstszą przyczyną utonięć w greckich wodach, zwłaszcza wśród przyjeżdżających z zagranicy, jest przecenianie swoich umiejętności i nieznajomość morza. Wczasowicze uważają, że skoro potrafią dobrze pływać, nie zagraża im niebezpieczeństwo. Wypływają daleko od brzegu, często samotnie, a tymczasem, jak twierdzą greccy ratownicy, wystarczy skurcz mięśnia albo omdlenie czy zasłabnięcie z powodu upału, aby doszło do tragedii. Urlopowicze nierzadko idą też się kąpać zaraz po posiłku, a zgodnie z zaleceniami powinni odczekać minimum 2 godziny. Tymczasem osoby starsze, które zażywają lekarstwa przed kąpielą w morzu, powinny skontaktować się ze swoim lekarzem i unikać przebywania w wodzie, kiedy jest bardzo gorąco.
W ubiegłym roku, w okresie od 1 maja do 31 sierpnia, w greckich morzach utonęło 146 osób, Greków i cudzoziemców. Numer telefonu alarmowego w Grecji w przypadku zagrożenia na wodzie to 108. Ochotnicy z całej Europy pomagają żółwiom na Krecie. Każdego roku odnajdują tam kilkaset gniazd żółwi kareta-kareta. Pomagają młodym się wykluć z jaj i trafić do morza.
W połowie lipca ochotnicy z organizacji Archelon obserwowali, jak pierwszy żółwik wykluł się z jaja i pomaszerował w stronę morza. 10 dni później rozpoczęli wykopywanie gniazd, aby sprawdzić, ilu żółwiom się to udało. Zazwyczaj sukces wynosi 75%. Wykopywanie gniazd pomaga tym młodym, które nie mogą ich opuścić. Ochotnikom nie wolno dotykać ani przenosić jaj, ale innymi sposobami pomagają żółwiom dotrzeć do morza. Każdego ranka szukają ich śladów i tropią gniazda. A wieczorem przygotowują plażę, usuwając z niej wszystko, co blokowałoby przejście żółwiom. Pilnują też, aby ucichła muzyka i wygaszono ogniska. Najjaśniejszym światłem powinno być bowiem księżycowe, odbijające się w wodzie. Ochotnicy z Archelon organizują też publiczne wykopywanie gniazd i instruują miejscowych i turystów, co robić, kiedy je znajdą.
Żółwie, które wylęgły się na Krecie, wrócą na plażę za 25 lat, aby złożyć jaja. Żółwie kareta-kareta żyją od 40 do 70 lat. Polskie Radio PIK. To były nasze Euronewsy, a teraz pora na przegląd prasy Krzysztofa Rogozińskiego.
Był kraj, który swego czasu nie stwarzał bezpośredniego zagrożenia, ale rozpoczęto wojnę przeciwko temu krajowi. Wojnę uzasadnioną nieprawdziwymi danymi wywiadowczymi. Ten kraj to Irak. Tomasz Borejza, tygodnik Przegląd, iracki pręgierz Tony'ego Blaira. Był rok 2003 i Tony Blair, ówczesny premier Wielkiej Brytanii, powiedział w parlamencie: błagam, by przegłosować ten wniosek. Chodziło o zaakceptowanie interwencji w Iraku. Na ulicę Londynu wyszło wtedy 1,5 miliona ludzi w antywojennej manifestacji, ale parlamentarzyści ulegli temu błaganiu Blaira. Choć 140, i to głównie lejburzystów, było przeciw. Dzisiaj Tony Blair przeprasza, widzi, że Irak uwolniony od złych rządów Saddama stał się ofiarą religijnego terroryzmu. Nadal jednak uważa, że świat bez Saddama jest światem lepszym. Raport o wojnie w Iraku ukazał się dopiero w tym roku, bo miał podobno zneutralizować chociaż trochę dyskusję o Brexicie. Lektura raportu jest bardzo pouczająca, nie tylko dla Brytyjczyków, dla innych krajów zaangażowanych w iracki konflikt również, więc też dla Polski. Raport wylicza błędy popełnione przez wojsko, wywiady, parlament, rząd i samego premiera, którego osławione brytyjskie służby tajne faszerowały zmyślonymi informacjami. Podstawy prawnej interwencji były daleko niewystarczające, nie przygotowano planu, ani nawet nie było pomysłu na Irak po, czyli co robić po obaleniu reżimu Saddama. Z jednym tylko wyjątkiem. Amerykanie z Brytyjczykami już rok przed inwazją negocjowali podział wpływów na irackich polach naftowych. Podczas wyzwalania Iraku i później w powojennych bałaganach zginęło, według różnych szacunków, od 150 do 600 tysięcy Irakijczyków, 200 żołnierzy brytyjskich i kilka tysięcy Amerykanów. Były premier Tony Blair szedł na wojnę do Iraku, wspierany głównie przez torystów, wbrew większości lejburzystów, którzy w parlamencie głosowali przeciw. Dzisiaj lejburzystami, Partią Pracy, kierują właśnie ci politycy, którzy wtedy najgłośniej sprzeciwiali się wojnie. I akcje brytyjskiej Partii Pracy wciąż idą w górę, bo widać przeraźliwie wyraźnie, że wojna i okupacja Iraku stała się katalizatorem awantury domowej, która rozsiała terroryzm po Europie i nie tylko u nas. Inwazja na Irak była katastrofą, a okres rządów Tony'ego Blaira zapisał się przez to w historii dużo gorzej niż mógłby, bo na wielu innych polach był całkiem udany. Tomasz Borejza, Tygodnik Przegląd, iracki pręgierz Tony'ego Blaira. Polskie Radio
PIK. Do tej rozmowy zainspirowała mnie niewielka czarna kotka, która uzyskała imię Lotka, bo została znaleziona na bydgoskim lotnisku. Ktoś, kto wybierał się w podróż, prawdopodobnie do Wielkiej Brytanii, nie miał pojęcia, że także kot musi mieć odpowiednie dokumenty, by polecieć na Wyspy Brytyjskie i po prostu tego kota ktoś zostawił. Na szczęście ta historia ma swój happy end, bo Lotka znalazła swoje miejsce najpierw w bydgoskim schronisku, a później trafiła w ręce ludzi, którzy na pewno się nią już dobrze zajmują. Ale właśnie o tych dokumentach, o tych potrzebnych dokumentach na podróż dla zwierząt chciałbym dzisiaj porozmawiać z dyrektorką schroniska dla zwierząt Bydgoszczy, panią Izabelą Szolginią. Pies, jak człowiek, musi mieć swój paszport, by podróżować po Unii Europejskiej, by podróżować po świecie.
Tak, leży przede mną błękitna książeczka. Wcale nie gorzej wygląda niż nasze ludzkie paszporty. Ma złote gwiazdeczki, napisane jest na niej Unia Europejska, Rzeczpospolita Polska. I to, proszę Państwa, jest książeczka dla zwierząt, gdzie jest jeszcze napisane, że jest to paszport zwierzęcia domowego, a po angielsku pet passport. Jest też PL, czyli oznaczenie kraju naszego kochanego i numer 34567, siedmiocyfrowy numer unikatowy dla każdego zwierzęcia. Dlaczego taki paszport w ogóle jest konieczny dla zwierzęcia? Zwierzę, które jest wywożone przez nas za granicę, czy to w celach handlowych, ale mówimy tu o zwierzętach towarzyszących, dotyczy to psów, kotów i, proszę Państwa, jeszcze naszych ukochanych fretek. Musi być oznakowane wyjątkowo i nie może być zduplikowany taki numer, którym jest to zwierzę oznaczone. Więc wiadomo, że ciało tego zwierzęcia też musi być unikatowo oznaczone. Do 2011 roku wystarczył zwykły tatuaż. I według tego tatuażu można było dokonać wpisu w paszporcie i to wystarczyło do wywozu zwierząt z paszportem, który do 2003 roku miał zupełnie inny wygląd niż ten błękitny, który mam przed sobą. Takie tatuaże straciły ważność, jak mówiłam, w 2011. Teraz obowiązuje wszystkich właścicieli wywożących zwierzęta chipowanie zwierząt.
Cóż to takiego jest chip? Bo myślę, że wielu słuchaczy nigdy o tym nie słyszało.
Z dużą przykrością muszę stwierdzić, że edukacja, jeżeli chodzi o nasze zwierzęta domowe, o obchodzenie się z nimi, o prawa ich dotyczące, leży. Na całej linii leży, bo jeżeli nauczyciele sami się za to nie biorą w szkołach, to my po prostu o tym nic nie wiemy i to na różnych poziomach. Już od podstawówki trzeba by było uczyć, że zwierzęta to są też swojego rodzaju osoby, które mają swoje potrzeby i też są prawa, które ich dotyczą. Więc co to jest taki chip? Długi był wstęp, ale chip to, proszę Państwa, jest transponder, szklana mała, jakby podłużne ziarenko, trochę większe od ziarnka ryżu, który w sobie zawiera mikroprocesor. Gdy mamy odpowiedni czytnik, przykładamy do skóry zwierzęcia, gdzie pod tę skórę jest po lewej stronie, w połowie szyi wszczepiony ten chip, możemy odczytać długi numer, który mówi nam, że to jest właśnie to zwierzę, a nie inne i że jest zapisane w bazie.
Taki chip można wszczepić zwierzęciu tylko w gabinecie lekarza weterynarii.
Oczywiście i to nie w każdym, ponieważ muszą być do tego uprawnione gabinety do wydawania paszportów i do czipowania zwierząt. Tak zarówno paszporty, jak i czipy są to przedmioty ścisłego zarachowania. I tak na przykład jeżeli jakiś lekarz weterynarii się pomyli i mu taki czip albo paszport się zniszczy, to on musi spisać te numery i do Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odesłać taki spis tych zniszczonych właśnie paszportów. Więc taki czip jest na całe życie zwierzęcia, a nawet po jego śmierci jest do odczytania w ciele, czego żadnemu zwierzakowi nie życzę, aby żyły sobie jak najdłużej. Ale dzięki temu czipowi w ogóle możemy wyjechać za granicę. Prawdopodobnie Lotka nie miała ani czipa, ani paszportu, ani właściciel nie miał zielonego pojęcia o tym, co potrzebuje zwierzak, żeby móc wyjechać za granicę.
Taki paszport zwierzęcia domowego na Unię Europejską możemy dostać tylko i wyłącznie w gabinecie lekarza weterynarii.
Tak, i jest to tylko uprawniony gabinet lekarza weterynarii, bo wydawanie paszportu jest możliwe tylko przez lekarza, który ma takie uprawnienia, w lecznicy, która ma też takie uprawnienia. Oto specjalnym wnioskiem występują lekarze do Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i dopiero otrzymują odpowiednie zezwolenia. Więc jeżeli chcemy udać się po paszport i nie tracić sobie energii i czasu, lepiej wejść na stronę, to jest strona, proszę Państwa, miałam zanotowane, vetpol.org.pl. Powtarzam, bo tam są wszystkie ważne informacje, powtarzam stronę vetpol.org.pl i tam jest spis lecznic, które są uprawnione do wydawania takich właśnie paszportów. A ten paszport jest ważny wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej, ale i też w takich państw jak Andora, Islandia, Liechtenstein, Monako, Norwegia, San Marino, Szwajcaria oraz nawet Watykan.
No właśnie, bo na tym paszporcie mamy tych 12 żółtych gwiazdek na niebieskim tle, bo to jest paszport Unii Europejskiej. Gdybyśmy chcieli wyjechać z naszym pupilem, powiedzmy do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, gdzie wtedy szukać informacji, jakie dokumenty należy zgromadzić, by to zwierzę mogło legalnie przekroczyć granicę?
Tak samo na tej stronie, o której przed chwileczką mówiłam, otrzymamy informacje, jakie są wymagane dokumenty do innych krajów poza Unię Europejską. Tam dodatkowo, tak jak do każdego kraju Unii Europejskiej, obowiązuje szczepienie zwierzęcia przeciw wściekliźnie, ale w niektórych krajach jeszcze jest konieczne badanie miana przeciwciał we krwi. Więc jeżeli mamy zwierzę i chcemy z nim wyjechać, to przynajmniej na kilka miesięcy przed planowanym wyjazdem musimy dokładnie dowiedzieć się, co nas obowiązuje, jeżeli chodzi o zdrowie zwierzaka. Pierwsze szczepienie naszego na przykład pieska powinno być przeciw wściekliźnie, ukończone pomiędzy 3 a 4 miesiącem życia. Tutaj zaznaczam, że do 3 miesiąca życia nie powinno się nawet przemieszczać zwierząt po terenie kraju, a co dopiero wywozić je za granicę. Czyli poniżej 3 miesięcy nie wolno przewozić szczeniąt. I szczepienie takie przeciw wściekliźnie pierwszy raz wykonujemy u szczeniaka po 21 dniach. Określa się miano przeciwciał. Czy one są wystarczające, żeby zwalczyć ewentualne wtargnięcie zarazka wścieklizny?
Są takie kraje, które szczególnie dbają o to, by ich granic nie przekraczały ani żadne zwierzęta, ani żadne rośliny, ani żadna żywność, która mogłaby stwarzać zagrożenie dla flory i fauny miejscowej. Wiem na przykład, że Kanadyjczycy bardzo, bardzo zwracają na to uwagę i dlatego należy sprawdzić strony internetowe, by zapoznać się z przepisami, bo każdy kraj ma prawo do innych przepisów.
Tak, i jeszcze dodatkowo można powiedzieć, że takie kraje jak na przykład Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja i Malta mają też dodatkowe warunki, jeżeli chodzi o przewóz zwierząt. A w tych państwach, oprócz tego zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie, nasze zwierzątko powinno też posiadać zaświadczenie o leczeniu przeciw bąblowicy. To jest straszny tasiemiec, który potrafi zabić człowieka. Zaświadczenie o szczepieniu przeciwko kleszczom i dodatkowe badania, które potwierdzają skuteczność szczepionki przeciw wściekliźnie. I w tym naszym paszporcie wszystkie te dane mogą być zapisane. Jest też problem, jeżeli już lecieliśmy w te i we w te z tym naszym zwierzakiem i się cały paszport zapełnił, co robić, bo mogą być takie sytuacje. W tym momencie lekarz weterynarii skreśla wszystkie strony naszego paszportu, pisze anulowano, odsyła numer tego paszportu do izby lekarsko-weterynaryjnej i wystawia nam nowy paszport, a stary dostajemy na pamiątkę.
Mówimy o Wielkiej Brytanii, mówimy o Malcie, bo przede wszystkim najbardziej właśnie wyspiarze dbają o to, by ich granic nie przekroczyły zwierzęta, które mogą przywieźć jakiekolwiek niepożądane zarazki i wirusy.
Być może Państwo czują przesyt informacji w tak krótkim czasie jak nasza audycja i dlatego też prosiłabym, żeby Państwo zapoznali się najlepiej z tymi zasadami, które dotyczą wywozu zwierząt na stronie vetpol.org.pl, a poszczególne kraje, przynajmniej kraje Unii Europejskiej, mają swoje różne wymagania co do wywozu zwierząt i o tym można poczytać w poradach na stronie www.schronisko.org.pl. Pamiętajmy, już teraz jest wiosna, będzie lato, będziemy chcieli wyjeżdżać z naszymi kochanymi zwierzakami. Pomyślmy o tym, żeby już teraz zatelefonować do naszego lekarza weterynarii i zapytać się, co musimy zrobić, kiedy się u pana doktora pojawić. I pamiętajmy, żeby wygrzebać te nasze książeczki zdrowia, zwykłe też zwierząt przy okazji, bo one też będą bardzo ważne, bo dzięki nim lekarz weterynarii będzie wiedział, kiedy było ostatnie szczepienie przeciw wściekliźnie, bo jeżeli ono było w zeszłym roku, to tutaj wystarczy krótki termin szczepienia i możemy lecieć za granicę. Gdy nie mamy poprzedniego szczepienia, lekarz powie, proszę bardzo, musimy traktować szczepienie jako pierwsze i będzie nas obowiązywał 21-dniowy okres.
A więc nie na ostatnią chwilę, nie na ostatnią minutę, nie na dobę przed wyjazdem, tylko już teraz zorientujmy się, jakie należy mieć szczepienia, by móc ze zwierzęciem legalnie i oficjalnie przekroczyć granicę. Polskie Radio PIK. Kończymy nasze europejskie spotkanie na kujawsko-pomorskiej wsi. Andrzej Krystek.
O wzmocnieniu pozycji rolników w obrocie gospodarczym, wyeliminowaniu patologii w tym obrocie, także o powszechnych ubezpieczeniach gospodarczych w rolnictwie i innych przygotowywanych przez resort rolnictwa projektach aktów prawnych, ustaw, mówili niedawno w Bydgoszczy wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Rafał Romanowski oraz poseł PiS, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Spotkali się, jak już relacjonowaliśmy, z członkami zespołu doradczego do spraw wsi i rolnictwa wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza. Wzorów tych nowych rozwiązań prawnych szukano nie tylko w krajach Unii Europejskiej, ale także nawet w Ameryce.
Ten klimatyczny bilans wodny dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2015-2016 jest naprawdę bardzo zły. Stąd między innymi praca, bardzo silna, intensywna praca resortu rolnictwa. W marcu bieżącego roku spłynęła projekt ustawy do prac legislacyjnych w Sejmie o ubezpieczeniach gospodarczych w rolnictwie. Dotyczy to w pierwszym roku działania produkcji roślinnej. Poziom dotacji ze strony budżetu właśnie do ubezpieczeń gospodarczych w rolnictwie w 2016 roku jest to 200 milionów złotych, a w 2017 roku zgodnie z decyzją Rady Ministrów wzrośnie już do kwoty ponad 700 milionów. Tak, żeby przede wszystkim upowszechnić system ubezpieczenia. Po drugie, budżet państwa będzie uczestniczył w 65% dopłacał do ubezpieczeń, a suma ubezpieczenia po stronie rolnika w zależności od bonitacji gleb będzie oscylowała na poziomie od 9% maksymalnie na tych glebach najsłabszych do 15%. To jest takie właśnie wejście ze strony resortu rolnictwa, żeby jak najmocniej upowszechnić system ubezpieczeń i żeby ta pomoc była nie tylko realizowana przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej, ale również poprzez system ubezpieczeń gospodarczych. To będzie ubezpieczenie tak zwane pakietowe, czyli będzie konkretny pakiet, który będzie obejmował wszystkie ryzyka. Co prawda rolnicy podnoszą, że mnie na przykład w Kujawsko-Pomorskim nie będzie dotyczyła lawina błotna czy też lawina śnieżna, ale jeżeli jest to ściśle określone i rolników na Podkarpaciu czy też w województwie małopolskim tego typu ryzyka będą obejmowały. Więc musi być to po prostu po pierwsze w cudzysłowie tak zwana zbiorowa odpowiedzialność, ale przede wszystkim przy tak dużym uczestnictwie ze strony budżetu krajowego to raz, a po drugie przy upowszechnieniu systemu ubezpieczeń na pewno stawka ubezpieczenia, jeżeli ona będzie na poziomie od 9 do maksymalnie 15% kwoty sumy ogólnej ubezpieczenia, na pewno będzie bardziej dostępniejsza, po drugie będzie tańsza.
W Polsce jest ubezpieczonych około 25% rolników na powierzchni około 30% upraw. Rzepak jest szczególną uprawą, uprawianą głównie w większych gospodarstwach, może u bardziej świadomych rolników, dlatego ubezpieczenie jest bardzo wysokie, około 90%. Niestety przy innych uprawach tego nie mamy. Bierze się to w dużej mierze z faktu, że towarzystwa ubezpieczeniowe nie są zainteresowane ubezpieczaniem suszy, która jest zjawiskiem dokuczliwym w części Polski występującym praktycznie co roku. Więc firmy, które by ubezpieczały suszę albo by zażądały składek tak wysokich, że rolników nie byłoby stać, nie byłoby sensu ubezpieczania przy tak wysokich składkach, ewentualnie firmy po prostu by nie były w stanie wypłacić i by bankrutowały. Dlatego wprowadzamy, w kolejnych latach to będzie rozwijane, pomoc dla rolnictwa, która sprawdziła się znakomicie w Stanach Zjednoczonych. Tam nie ma pomocy bezpośredniej, dopłat takich jak w Unii Europejskiej, natomiast państwo bierze na siebie odpowiedzialność, w dużej mierze odpowiedzialność za rolnika, za ubezpieczenie, dopłacając zarówno rolnikowi do składki, i my chcemy to zrobić na poziomie no, wyjątkowo wysokim, 65%, bo tyle Unia dopuszcza. Ale również, jeżeli by się okazało, że skala strat w danym roku jest tak wysoka, że firma ubezpieczeniowa by mogła zbankrutować, to wtedy będzie pomoc państwa dla tej firmy, żeby nie dopuścić do bankructwa towarzystw ubezpieczeniowych. Ale jednocześnie to ma być ubezpieczenie nie wybrane przez rolnika bądź wybrane przez firmę ubezpieczeniową, tylko kompleksowy pakiet ubezpieczeń, który zakłada zarówno te ubezpieczenia nieszczęść, które rzadziej mogą wystąpić, jak i te, które mogą wystąpić częściej. To jest transakcja obopólna. Zachęcamy przede wszystkim duże firmy ubezpieczeniowe, które obejmują ubezpieczenia w całej Polsce, ponieważ trudno sobie wyobrazić, że nieszczęście dotknie całą powierzchnię Polski i że będzie co roku występowało. Więc duże firmy, takie, które ubezpieczają w całej Polsce, mogą udźwignąć taki ciężar ubezpieczeń. Wydaje się, że jest to kierunek jak najbardziej sensowny i zasadny. Oczywiście w sytuacjach absolutnie skrajnych jest potrzebna pomoc państwa i ta pomoc będzie uruchamiana, jeżeli by wystąpiła skala nieszczęść przekraczających możliwości zabezpieczenia się samodzielnego. Natomiast podstawowym mechanizmem ewentualnego wspierania rolników, których dotkną klęski żywiołowe, będzie system ubezpieczeń z dominującą rolą składki państwowej, żeby to jednak państwo brało na siebie znaczną część tego ciężaru.
Dyskusja na temat nieuczciwych praktyk nie tylko i wyłącznie odbywa się na poziomie krajowym, ale również na poziomie europejskim. Tutaj bardzo mocno chcieliśmy polegać na pani komisarz Bieńkowskiej, która reprezentuje stronę polską właśnie w pracach Komisji Europejskiej, bo ona jest bezpośrednio za to odpowiedzialna. Niestety bez większego odzewu, jak również komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju wsi Hogan właśnie też nas odsyłał do pani komisarz Bieńkowskiej. W związku z tym, że nie ma szczegółowego prawodawstwa na poziomie europejskim, podjęliśmy działania uszczegółowiające w ramach prawodawstwa krajowego. Najprostszy mechanizm jest taki, żeby zabezpieczyć interesy bezpośrednio producentów. Po pierwsze, nic nie może się odbyć bez kontraktacji, bez umowy. Po drugie, muszą być sankcje za niewywiązywanie się czy też po jednej stronie, czy też po drugiej stronie odbiorcy, jeżeli chodzi o tego typu mechanizm. Po trzecie, musi być określony system gwarantujący po prostu termin płatności, doprecyzowany w tej umowie. Jeżeli ten termin płatności nie będzie realizowany, to muszą być oczywiście nakładane sankcje na tego typu odbiorców. I nie ukrywam, że bez sankcji, bez określenia wyraźnego koszyka nieuczciwych praktyk daleko nie pójdziemy do przodu. Dlatego stąd właśnie tak intensywne prace na poziomie krajowym.
Ja z dużym zadowoleniem przyjmuję informacje Ministerstwa Rolnictwa, które to podejmuje. Wszystko, co było w programie rolnym Prawa i Sprawiedliwości zawarte w postaci ustaw, które już są w Sejmie. W zeszłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła kilka projektów ustaw, które po wakacjach trafią do Sejmu, między innymi ustawa o wzmocnieniu pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym, wyeliminowanie patologii w obrocie gospodarczym. To są działania, które przede wszystkim odbijają się negatywnie na rolnikach. Również wprowadzenie specjalnego oznaczenia produkt polski, określenia kryteriów, po to by konsumenci mogli również mieć możliwość znajdowania na półkach, na rynku wewnętrznym, znajdowania tych produktów, które zostały nie tylko wytworzone w Polsce, ale które zostały wytworzone z surowców na terenie naszego kraju wytworzonych. Ważne jest również dla mnie działania, które mają służyć stabilizacji rolnictwa. To jest, proszę Państwa, zbudowanie internetowej platformy sprzedażowej, która pozwoli gromadzić większe partie jednolitego towaru i mieć pewien wgląd na produkcję, przede wszystkim tą, którą będziemy mogli przeznaczać na eksport. Zmniejszy to na pewno koszty transakcyjne i pozwoli urealnić możliwości eksportu. To jest również wzmocnienie rynków lokalnych, bo znaczna część produkcji polskich gospodarstw, przede wszystkim mniejszych gospodarstw, a jest ich dużo w Polsce i my nie zamierzamy tych gospodarstw likwidować. To nie jest tak, że jedynym sposobem ratowania rolnictwa jest zwiększanie skali produkcji, powiększanie gospodarstw i eliminowanie gospodarstw mniejszych. My tego nie zakładamy. Jest wiele przykładów w Europie. Mogę podać Austrię, Bawarię, Włochy, część Francji, gdzie są mniejsze gospodarstwa i nikt ich nie straszy likwidacją. Ale tym gospodarstwom trzeba pomóc między innymi w dotarciu do rynków lokalnych, żeby mogły swoją produkcję urynkowić na rynkach lokalnych. Również w planie Morawieckiego, w tym pakiecie, który został zgłoszony przez ministra rolnictwa do strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, jest utworzenie państwowego, krajowego holdingu rolno-spożywczego, do którego będą połączone, skoncentrowane podmioty gospodarcze, które są we władaniu Skarbu Państwa, bądź gdzie Skarb Państwa ma większościowe udziały, po to, by stworzyć silną grupę kapitałową, która pozwoli ustabilizować produkcję rolniczą, pozwoli ustabilizować dochody rolnicze, również przeciwdziałać ewentualnym wahaniom, fluktuacjom rynkowym, które są w rolnictwie przecież dostrzegalne i nie ma żadnych pewności, że w kolejnych latach również tak się nie będzie działo. Dlatego jestem bardzo zadowolony, że minister rolnictwa, mając silną pozycję w rządzie, uzyskuje również wsparcie ze strony innych resortów, również resortów dysponujących środkami nie tylko ze wspólnej polityki rolnej, ale również z polityki spójności. Ważne jest również, żeby inni dysponenci środków, również unijnych, dysponenci funduszy spójności, rozumieli potrzebę współpracy z agendami rządowymi, z ministerstwami, by również na przykład w regionalnym programie operacyjnym, który jest finansowany z polityki spójności, również znalazły się, również w naszym województwie, podkreślam to bardzo mocno, dedykowane dla obszarów wiejskich środki. Żeby nie tylko oglądać się na ministra rolnictwa, ale wszyscy, którzy dysponują środkami, a takich obszarów potrzebnego wsparcia jest bardzo wiele, na przykład zmiany klimatyczne, które wprost wymuszają na nas retencję wody. Jeżeli nie wprowadzimy dużych programów retencji, w naszym województwie jest to niezmiernie dokuczliwe, na Kujawach, w innych regionach województwa, to będziemy mieli problem. Apeluję do marszałka województwa również. Tu są potrzebne działania samorządu województwa i przeznaczenie, przekierowanie części środków, które są w gestii samorządów województw na wsparcie tych działań rządowych.